Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie dziękuję księdzu Józefowi, Państwu za to zaproszenie i niezmiernie się też cieszę, że tak wiele osób jest związanych z akcją katolicką i tak żywo zaangażowanych nie tylko w sferze takiej społecznej, ale również głęboko duchowej, bo tu i spowiedź, sakramenty. Natomiast no, ksiądz Józef, będąc u mnie w Lipinkach, nie tak daleko stąd, bo tam są moje rodzinne strony, wakacje, zaprosił mnie na to spotkanie, na co bardzo chętnie się zgodziłem, bo rzeczywiście to, co zwiemy zaangażowaniem katolików, w szczególności dzisiaj katolików świeckich, w życie Polski, to jest rzecz, która być może rozstrzygnie o przyszłości naszej ojczyzny, to znaczy, czy ona będzie jeszcze taka, jaką doświadczamy w sensie naszego życia osobistego, jako już dorośli, dojrzali ludzie. Czy przekażemy to młodemu pokoleniu, czy też nastąpi jakieś gwałtowne odejście. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo katolickie kraje, jeszcze do niedawna takie jak Francja, a w szczególności Hiszpania czy Irlandia, praktycznie już straciły w sferze masowej, straciły wszystkie cechy społeczeństwa, narodu, państwa chrześcijańskiego, katolickiego i weszły w bardzo taką intensywną fazę rewolucji wszelakiej i w sferze takiej tej rodzinnej i sferze szeroko rozumianej takiej narodowej, społecznej. I przed Polską praktycznie taka najważniejsza batalia i ona dotyka wielu sfer. Dosłownie wczoraj na gruncie lubelskim były obrady sejmiku województwa lubelskiego, a sprawa dotyczyła odwołania takiej uchwały, takiego stanowiska dotyczącego obrony dzieci przed tą nową ideologią LGBT, czy jak ktoś woli, kto inny, ideologią rewolucji seksualnej, czy ideologią gender. A próba odwołania tego stanowiska związana była z tym, że jest szantaż jakoby od urzędników Unii Europejskiej, że jeśli się tego nie odwoła, czyli nie odwoła się pewnego poglądu na świat, że dzieci trzeba bronić przed demoralizacją, to zostaną zabrane środki unijne. I proszę sobie wyobrazić, że cały szereg już tych polityków lokalnych już mięknie, no bo przecież środki to jest wszystko, natomiast kwestie ideowe można sprowadzić na plan dalszy. I to są dokładnie te rzeczy, które nas będą czekać w najbliższym czasie. W podobnej sytuacji, jak znamy z historii, akcja katolicka znajdowała się przed II wojną światową. Przed II wojną światową, czy po I wojnie światowej, kiedy akcja katolicka się zawiązała w Polsce i rozwijała, w istocie chodziło o to, ażeby obronić naród przed potężnymi ideologiami, które wówczas szły przez Europę. I to była ideologia oczywiście narodowo-socjalistyczna w latach 30., a wcześniej komunistyczna. To znaczy szły pewne fale przez Europę, szczególnie wówczas od wschodu, które to fale no, mogły doprowadzić do całkowitego zaprzeczenia tego, czym ten naród w istocie jest. Czym ten naród w istocie był. I teraz jest sytuacja zupełnie podobna. To znaczy, jeśli przypomnimy sobie takich ludzi jak ojciec Maksymilian Kolbe, który pojawił się w 1917 roku w Rzymie i zobaczył takie obchody rocznicy powstania, 200-letniej rocznicy powstania masonerii i tam się to odbywało z takimi obrazoburczymi elementami satanistycznymi, to wiemy, jak bardzo mocno zaangażował się po to, ażeby zorganizować tak zwaną milicję niepokalanej, a dalej iść w tym kierunku, by uratować naród przed bardzo zgubną ideologią. Później właśnie przyszły te kolejne ideologie, bardzo mocno niszczące Europę i uderzające w same podstawy chrześcijaństw. I oczywiście z czym my dzisiaj mamy do czynienia? Żeby dobrze sobie to wyobrazić, to przypomnijmy, że niespełna rok temu, kiedy Trybunał Konstytucyjny podjął taką decyzję, czy wydał wyrok dotyczący obrony ludzkiego życia. Taki dosyć oczywisty, to znaczy, że dzieci niepełnosprawne, takie, które mają jakieś wady, prenatalne mają takie samo prawo do życia jak dzieci zdrowe. No, co jest oczywiste, tak samo jak w życiu dorosłym, każdy wie, że czy ktoś zdrowy, czy chory ma prawo do życia. Ten wyrok sprowokował w kontekście tej pandemii gigantyczne te demonstracje dzieci czy młodzieży. I proszę zwrócić uwagę, że nawet w takich, nie wiem jak tutaj, ale miastach, nawet Podkarpacia i takich małych miastach czy większych, mnóstwo młodzieży szło pod jakimiś dziwnymi hasłami, na przykład aborcja jest okej, a niektórzy, tak jak na przykład w Lublinie, wręcz szli w kierunku kościoła, katedry, po to, ażeby w jakiś sposób ją profanować. W taki czy ów. Pojawiało się też takie miejsca, gdzie przerywano mszę świętą. Proszę zwrócić uwagę, że jeśli ktoś angażuje się w taką akcję, to przecież w ogromnej mierze jest to wyrazem tego, co się w jego duszy, w jego sumieniu dzieje, a z drugiej strony zaciąga no, w jakimś sensie pewną winę, albo w jakiś sposób wiąże się duchowo, czy też intelektualnie i moralnie z nurtami, które w istocie są antychrześcijańskie. I wielu zastanawiało się, dlaczego takie było proste przejście, czyli Trybunał Konstytucyjny uchwala prawo do życia, atak poszedł w kierunku Kościoła. I tutaj to nie jest rzecz mało poważna, znaczy mało ważna, bo zwróćmy uwagę, jesteśmy tutaj ludźmi dojrzałymi, natomiast rewolucjoniści jeszcze w latach 60. i później, ci neomarksistowscy stwierdzili, czy ogłosili coś takiego, nie poznacie własnych dzieci. Cała walka w tej chwili toczy się o to, ażebyśmy nie poznali własnych dzieci, ażeby nasze dzieci oderwać od tego, kim my w istocie jesteśmy na płaszczyźnie duchowej, na płaszczyźnie kulturowej. I tu chodzi i o to, kim my jesteśmy w relacjach takich społecznych, najbardziej elementarnych, czyli małżeńskich, żeby już nie było wiadome, co to jest to małżeństwo, rodzicielskich, no bo weźmy te wszystkie hasła związane z tak zwaną adopcją dzieci przez pary homoseksualne, wreszcie narodowych, cała ta ideologia multikulturalna, czyli chodzi o to, żeby wymieszać na przykład nasze społeczeństwo w takich różnych cywilizacjach, różnych narodowościach, a w istocie rozkminić czy też wypłukać to, co zwiemy kulturą narodową. I wreszcie najważniejsza wspólnota, która jest jako cel ostateczny przewidziana do zniszczenia, to jest ta wspólnota Kościoła. Czyli oderwać od Kościoła. I to nie są rzeczy przypadkowe. To, że się pojawiła ta młodzież na ulicach, ona dokładnie, wiadomo, że większość nawet nie wiedziała dlaczego, w jakimś tam spontanicznym porywie. Ale pytanie jest, no gdzie są te inspiracje? I to wszystko oczywiście dzieje się w pewnej przestrzeni medialnej jako bardzo taki programowo czytelny proces, który już nie tyle i nie tylko tę młodzież organizuje na przykład na marszach niepodległości, ale ją organizuje właśnie w taki sposób na marszach tęczowych, czy tych, które już łączą się z przemocą fizyczną w stosunku chociażby do miejsc świętych. I to jest śmiertelnie poważny problem moim zdaniem. Jego nie można sobie tak przemilczeć, że no coś się wydarzyło i nic dalej, bo jeszcze raz mówię, kiedy patrzą duszpasterze, co się dzieje w szkołach i kiedy my widzimy, co się dzieje w rodzinach naszych czy naszych przyjaciół, to tu się rozstrzyga gigantyczna frontalna walka. To wszystko, co czytamy i widzimy w kontekście ataków na duchowieństwo, takich programowych, no ja, ponieważ i w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim byłem przecież ministrantem, lektorem, całą drogę człowiek przeszedł, przynajmniej ze 100 księży w bliskim kontakcie, gdzieś plus minus miałem i nigdy człowiek nie doświadczał no, niczego złego, a już na pewno niczego złego w takim kontekście, jak się tam, prawda, mówi, że tu mamy do czynienia z nieustannymi przestępstwami seksualnymi. Więc proszę zwrócić uwagę, że ten margines jest podniesiony do rangi czegoś, co jest jak gdyby jakąś niewyobrażalną patologią rzekomo w naszym życiu kościelnym, po to, ażeby zamknąć usta tym, którzy jeszcze mogą się krytycznie wypowiedzieć w całym programie demoralizacji. Lub, jeśli by się wypowiedzieli, żeby zdyskredytować ich autorytet, to znaczy, że jeśli będą mówić, że dzieje się coś złego lub że to jest demoralizacja, no to jest tak jak za czasów hitlerowskich, kiedy mówiono, że jak księża zdemoralizowani mogą w ogóle się wypowiadać tej kwestii. W związku z czym, tym większa będzie tak z katolików świeckich, ale w zorganizowany sposób działający. Otóż, kiedy przypomnimy sobie te ataki na świątynię, to wszystko, co się działo w kontekście tych marszy aborcyjnych, zupełnie nie tak dawno. Zresztą przypomnijcie sobie Państwo, jakie emblematy, co się działo, jakie profanacje chociażby wizerunku Matki Bożej, Najświętszego Sakramentu. To są już rzeczy, które naprawdę mogą zatrważać. Więc kiedy na to wszystko spojrzymy, to jedno pytanie się jawiło. Gdzie my wszyscy byliśmy? Mówię generalnie, jak ludzie, którzy są czynni w aspekcie zorganizowanych struktur katolickich. To znaczy, kiedyś nie tak dawno byłem na takich rekolekcjach, notabene tam mnie poproszono o pewną wypowiedź, Oaza Rodzin, czyli takie rekolekcje w Toruniu i tam się odbywały. No i podobne pytanie sobie zadaliśmy, gdzie nie jako pojedynczy ludzie, bo pojedynczo to się gdzieś ludzie angażowali w obronę chociażby kościoła czy innych instytucji. Natomiast chodzi mi jako organizację. No są ludzie stowarzyszeni chociażby w akcję katolicką, cokolwiek. I pytanie jest, gdzie my byliśmy? Oczywiście tutaj w diecezji przemyskiej być może to było bardzo dobrze zorganizowane, ale w sensie różnorakich miast i sfer raczej była bierność. A tak naprawdę, gdyby wszyscy mężczyźni, którzy jakkolwiek są w tych ruchach, stanęli na przykład katedrą z różańcem czy w innej formie, to proszę zwrócić uwagę, jakie by to było świadectwo dla tej młodzieży. Lub gdybyśmy w ogóle. Natomiast młodzież nawet naszą, oczywiście sporadycznie szli, ale sporadycznie. Chodzi o to, że tutaj nie można milczeć, bo ten czynnik zewnętrzny, który inspiruje do tych działań rewolucyjnych, ma bardzo przemyślany program. I to, że jak mówimy, Kościół w Irlandii, w Hiszpanii, we Francji, czy nawet we Włoszech, że już przegrał batalię o młode pokolenie, czy w ogóle przegrał batalię w sferze silnego oddziaływania na życie społeczne, no to pytanie, gdzie jest przyczyna? Czy nieprawdę mówił, czy nie miał racji w tych sporach, czy był tak winny tego wszystkiemu, co mu zarzucano. Otóż, proszę Państwa, moim zdaniem przegrał z jednego zasadniczego powodu. Dlatego, że milczał i był bierny. Czy ludzie, po prostu katolicy, byli bierni w tym wszystkim. I nie żadna kwestia taka, że powiedzmy ktoś tam jest grzeszny, upada lub cokolwiek innego. Ta bierność jest największym grzechem, który w istocie wystarczy, żebyśmy stracili swoje własne dzieci. Żebyśmy jeszcze mieli taką świadomość. Postawmy sobie takie pytanie. Jeden z moich przyjaciół, bliskich, profesor Przemysław Czarnek, tak się złożyło, został ministrem edukacji i nauki. I proszę zwrócić uwagę, niektórzy pewnie pracują w szkole lub są związani, jaka jest nienawiść środowiska nauczycielskiego do niego. Takich zwykłych tych gdzieś tam. Ja się zadałem pytanie jednemu z nich i mówię, ale o co chodzi? Jaką krzywdę wam zrobił? No, dał jakieś pieniądze na te komputery, teraz kolejne środki na różne rzeczy związane tam z aktywnością, jakieś wycieczki będzie można za darmo organizować. No, ileś tam tych rzeczy. Co wam złego zrobił? Nikt nie jest w stanie powiedzieć. No to skąd się to bierze? Gdzieś w tych centrach medialnych, które kreują pewien wizerunek, zdefiniowano go jako wroga. A dlaczego zdefiniowano go jako wroga? Dlaczego jest takim elementem, który trzeba wyeliminować z przestrzeni życia publicznego? Dlatego, że zasiadł jako minister w miejscu, które jest zarezerwowane dla rewolucji. Ci rewolucjoniści lat 60. oni w pewnym momencie mówili w ten sposób, że oczywiście opanowaliśmy uniwersytety, oczywiście opanowaliśmy szkoły, media, nawet niektóre kościoły. I w pewnym momencie mówią, musimy opanować żłobki. Jeśli nie opanujemy żłobków, stracimy uniwersytety i stracimy wszystko. Od żłobka chcą zacząć demoralizację. Proszę zwrócić uwagę na tą kartę LGBT, którą podpisywał Trzaskowski. Tam już od 4 lat jest tak zwana seksualizacja dzieci i uwalnianie ich spod wszelkich wpływów w tym zakresie. No to ja nie chcę tam cytować Pisma Świętego, bo są tu kapłani obok mnie, ale wiecie Państwo, co Pismo Święte mówi o tym, jeśli ktoś zdemoralizuje jedno z tych małych. No lepiej, żeby sobie uwiązał kamień młyński u szyi. To są tak poważne rzeczy w sferze duchowej. I w tym sensie, jeśli ktoś staje na przeszkodzie, to się go to zniszczy w sposób programowy. I to nie jest tak, że ta metoda niszczenia jest tutaj wymyślana. Ona dokładnie tak funkcjonowała we wszystkich tych krajach, które zwiemy krajami cywilizacji Zachodu. Proszę Państwa, ta rewolucja ma różne elementy. To nie jest tylko tak, zaczyna się od tych kwestii seksualnych. Dlaczego? Dlatego, że to są najbardziej delikatne kwestie w relacjach tych damsko-męskich, gdzie oczywiście zawiązuje się ta fundamentalna wspólnota, gdzie się życie powstaje, no bo prawda, rodzą się dzieci i gdzie się te dzieci wychowuje. W najbardziej fundamentalny sposób. Jeśli się rozbije tę relację, praktycznie nie ma ani zrodzenia, a jeśli się zrodzi takie dziecko, to na pewno nie w sensie jakiegoś dobrego wychowania. Więc to jest fundamentalna sprawa. Jeśli tu się to rozwali, to można rozwalać wszystkie inne wspólnoty. Ale pamiętajmy jeszcze raz, że tu chodzi ostatecznie, ponieważ to jest ateizm w czystej postaci, naturalizm taki, ostatecznie oderwanie człowieka od Boga. Żeby Państwu wskazać inne elementy w przestrzeni kulturowej. Nie wiem jak w Rzeszowie, ale jak się pójdzie do teatrów w dużych miastach, to Państwo możecie zobaczyć, co się dzieje na przykład z kulturą wysoką, jeśli bierzemy na przykład naszą tradycję literacką, taką w sensie dramatów różnorakich. Praktycznie normalności trudno spotkać. To wszystko, co tam jest manifestowane niejednokrotnie, te obrazoburcze jakieś występy w relacji, czy też profanowanie krzyża, oni mówią, że to jest sztuka, jakaś tam ekspresja artystyczna. To jest to, w jaki sposób oni podchodzą do religii w najgłębszym tego słowa znaczeniu. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, cały ten spór, który się pojawia w kontekście tak zwanej rewolucji tej zielonej. Ona też jest czerwona, zielona tylko w pewnym aspekcie. Proszę zwrócić uwagę, że ni stąd, ni zowąd, jeśli Państwo przyjrzycie się zwłaszcza młodym dziewczynom, co im jest podawane podprogowo w tych aspektach. W tych aspektach jest im mniej więcej podawany taki oto kontekst, że posiadanie dzieci to jest obciążenie klimatu i w istocie najlepiej w te relacje nie wchodzić. I najlepiej jest też oczywiście no nie jeść mięsa, bo to jest jakaś tam wielka krzywda dla świata zwierząt, bo w istocie zwierzęta są nam równe, a może nawet wyżej niż człowiek. Jeśli wywracamy Boga Stwórcę, który hierarchicznie stworzył cały świat, a człowieka ustanowił panem tego wszystkiego, co na świecie jest, jeśli to wywrócimy, w tym kontekście wywracamy wszystkie relacje. Proszę zwrócić uwagę, że tu nie tyle chodzi nawet o relacje ludzi między sobą, jak kto jest kobietą, a kto mężczyzną. Ni stąd, ni zowąd. Ja teraz mogę się ogłosić mężczyzną, a za 2 godziny kobietą, a później nie wiadomo jeszcze kim i wszyscy na poważnie to traktują. No znacie Państwo Margocza, jak się tam nazywa, który mówił, że jest prawda, kobietą się czuje, ale lesbijką, dlatego żyje z kobietami. I nikt się z tego nie śmieje. Bo jak się ktoś zaśmieje, no to jest, prawda, homofob czy ktoś tam. Rozum odrzucony jako podstawowa zasada. I teraz tutaj nie chodzi tylko o te, nie tyle i nie tylko o te relacje. Tak naprawdę również relacje nasze ze światem przyrody. Wywrócić do góry nogami to, co jest w porządku stworzenia. Wszystki, cały ten porządek jest zachwiany i zanegowany. No to nie ma gorszej rewolucji. Tak naprawdę, jak słusznie mówią ci, którzy badają tę filozofię u samego spodu, jest to rewolucja nihilistyczna, a więc patrząc ze strony teologicznej, satanistyczna. Czyli neguje i wszystkie relacje i bytowość człowieka jako takiego, jako obciążenie dla natury, na przykład w tej rewolucji zielonej. No możemy sobie tak iść krok po kroku i cokolwiek weźmiemy z tego szerokiego naszego życia kulturowego, to tam jest nihilizm. A jeśli jest nihilizm i jest on wtłaczany na różne sposoby, to kiedy taka młodzież wyjdzie na ulicę, to ni stąd, ni zowąd krzyczy tam hej, hej, aborcja jest okej. Czyli zabijanie jest okej. No bo co? No bo odciążamy naturę. No bo co? Bo wtedy możemy używać świata, ale tylko i wyłącznie w sferze egoistycznej i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście możemy to opisywać. Wielu już to robi. Na szczęście jest wielu takich, na szczęście w Polsce, którzy to nazywają. Natomiast po imieniu. Natomiast wydaje mi się, że oprócz tego, że to rozpoznajemy, co jest bardzo ważne. Dlaczego jest to bardzo ważne? Ponieważ wszystko tu się dzieje na zasadzie manipulacji. Tak naprawdę nie jest tak, że jakby tak na grubo powiedzieć, tak od razu, o co tutaj chodzi, to że człowiek to jest w stanie przyjąć. Człowiek nie jest w stanie żyć taką negacją wszystkiego. Tylko robi się to zwykle poprzez manipulacje, zwłaszcza takie emocjonalne. Czyli w istocie, jeśli się mówi aborcji, to się nie pokazuje tych, którzy są zabici, tylko cierpiące tam kobiety, prawda, które tam zaszły w ciążę niechcianą. Tak? Jeśli mówimy o świecie zwierząt, to się nie pokaże, jak te relacje zwierząt do zwierząt wyglądają. No, ktoś jest ze wsi, to wie doskonale, jak na przykład wilk w relacji do sarny. No, tylko się pokaże, jak tutaj człowiek się znęca rzekomo nad zwierzętami i że po prostu mamy do czynienia, ponieważ na kreskówce ktoś widział tam jelonka Bambi, to znaczy, że ten jelonek jest równy człowiekowi w sferze bytowej. I jeśli ktoś powie inaczej, to jest po prostu reakcja emocjonalna, bo to wszystko opiera się na manipulacji. Więc jeśli jest rzucone światło, o co tam ostatecznie chodzi? Że ostatecznie chodzi o zanegowanie wszystkich naszych relacji, całej naszej wspólnotowości, a później naszego bytowania jako ludzi. I pokaże się to i też na przykładach, ta manipulacja przestaje być skuteczna. Dlatego trzeba zamknąć usta wszystkim, którzy mogą to powiedzieć. Czyli przestraszyć. To dlatego Komisja Europejska w tej chwili nakłada, czy chce nałożyć kary na te samorządy, które ostrzegają przed ideologią LGBT. Dlaczego? Niech się zamkną i niech nikt później się nie odezwie, bo inaczej manipulacja przestaje być skuteczna. Zastraszyć się, siedzieć we własnym domu, tam gdzieś, tak jak niektórzy mówią, ja mam tutaj dzieci, żonę i w tym się tylko obracam. Tylko te dzieci pójdą do szkoły, a później wejdą w relacje małżeńskie. I proszę Państwa, nie ma tak, że to mnie nie dotknie. Każdego dotknie. Nie ma ucieczki od tego. Nikt się z tego nie wyzwoli. Każdego dotknie, bo ma dotknąć. Taki jest program tego wszystkiego. W związku z czym tylko w sposób zorganizowany, wspólnotowy i metodyczny, jeśli będziemy się bronić, to zwyciężymy, bo to jest całkowity absurd. No proszę Państwa, jeśli ktoś nie jest w stanie odróżnić kobiety od mężczyzny i mówi to ten, i mówi... To proste, jestem na uniwersytetach gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, we wszystkich tych uniwersytetach już jest trzecia toaleta. Czyli jest kobieta, mężczyzna i pół kobieta, pół mężczyzna, czyli all gender, wszystkie inne gendery. No jest ich tam podobno 60 ileś i ciągle rośnie. No to jak tam kolejka, to ja od razu idę do tego. No przecież mogę się czuć tym all genderem. Ale dlaczego wszystkie inne gendery, te 60 kilka, mają jedną toaletę? Zróbmy dla każdego jedną. No to cały uniwersytet będzie jedną wielką toaletą i do tego ostatecznie to zmierza. Na uniwersytetach nie są w stanie odróżnić kobiety od mężczyzny. Nie są w stanie określić, co jest zboczeniem, a co jest normalnością. No to, drodzy Państwo, przecież to jest kompletny absurd. To w sferze, powiedzmy, pewnego sporu intelektualnego to się nie da utrzymać. Dlatego musi być cenzura i musi być strach, który kreuje się w stosunku do tych, którzy się jeszcze odzywają. A jak nie daj Boże ktoś został ministrem i mówi o tym głośno i chce to blokować, to musi się w stosunku do niego wygenerować ogromną nienawiść. I stąd nauczyciele nie wiedzą, dlaczego go nienawidzą. I jeszcze mówią, mimo że jest profesorem, że on jest głupi, a sami nie. No. Proszę zwrócić uwagę, w takim świecie żyjemy i nie po to to mówię też, żeby straszyć, bo przecież nie ma się czego bać, tylko chociaż z drugiej strony jest się czego bać, znaczy należy się bać o los naszej i przyszłość naszych dzieci. Ja się bardzo cieszę, że ta pandemia, która nas tak spacyfikowała i siedzieliśmy po tych domach, że teraz jak ta pielgrzymka to spotkanie formacyjne takie jest duże, że widać, że się nie daliśmy tak rozbić i całkowicie przestraszyć, ale musimy rozumieć. I proszę Państwa, rozumieć to jedno, a drugie działać. Jeśli katolicy w Polsce nie będą bierni, tylko staną do konfrontacji, ją już wygrali. Natomiast jeszcze, jeśli wcześniej czy później, tam to się, ta ideologia długo się nie utrzyma. Skala jej absurdu, negacji wszystkiego jest tak duża, że człowiek tak nie może żyć, nie potrafi tak żyć. Nie da się tak żyć. Po prostu musi być powrót do normalności, aż to osiągnie samo dno, tylko musi być gdzieś ta normalność. Natomiast jeśli będą bierni, nie chodzi o to, że nie będą wierzyć sami. Jeśli będą bierni, już przegraliśmy. Już dzisiaj bierność jest równa się katastrofa, bo wszędzie się tak to działo. To nie jest tak, że w 1968 roku, kiedy wyszli ci, ta młodzież pod czerwonymi sztandarami w Paryżu, protestowała to, że większość Francuzów popierała to. Większość Francuzów później za de Gaulle'em była milionowa demonstracja popierająca stary jakiś tam konserwatywny świat. Ale później była bierność na uczelniach, w szkołach, w wielu przestrzeniach i krok po kroku to się wszystko rozprzestrzeniało. Oczywiście tutaj trzeba i takiej sfery duchowej. Myślę, że Andrzej Bobola jest doskonałym patronem do tego, ażeby męczennik za wiarę, do tego, ażeby ta siła duchowa, żeby tę siłę duchową czerpać. Po drugie, pewna kwestia intelektualna, czyli taka formacja rozeznania, co jest, z czym mamy do czynienia. To właśnie prymas Wyszyński, który będzie beatyfikowany za niedługo, dlaczego on wygrał z komunizmem? Bo on wiedział, z czym ma do czynienia, że walka toczy się nade wszystko na płaszczyźnie religijnej, duchowej. Nie na tym, kto tam będzie rządził, tylko kto będzie miał rząd dusz. I wielka nowenna, a później obchody milenijne, to był ten program walki duchowej o tą katolicką Polskę. Więc jeśli się rozumie, z czym się ma do czynienia i się nie da przestraszyć lub jeszcze gorzej, być leniwym, czyli grzeszyć zaniedbaniem, jeśli to pokonamy, to możemy uratować Polskę. Bo wierzcie mi Państwo, trochę tak się złożyło w życiu, że człowiek tu i ówdzie był i trochę widział, jesteśmy ostatni w kolejce. Nie ma się na kogo oglądać. Nie ma już w Europie kraju, którego można by jeszcze w sferze takiej masowej nazwać katolickim. Jesteśmy ostatni. Ostatni bastion. I teraz pytanie jest, czy z taką tak z nami będzie, jak z Irlandczykami, którzy, wyobraźcie sobie Państwo, w referendum, nawet nie przez ustawę przeparlamentarną, w referendum przyjęli aborcję jako swobodę aborcji, czyli swobodę zabijania dzieci, także te wszystkie seksualne rewolucje i tak dalej. Katolicki naród sam tego dokonał, poddany manipulacji czy pewnym procesom destrukcji kulturowej. No i teraz pytanie jest, dokąd my zmierzamy. I jeszcze raz chciałbym to podkreślić, ponieważ patrzę tak na zegarek, ponieważ ksiądz Józef wskazywał, ile mam czasu i że w pół do powinna być Eucharystia. Zorganizowane grupy są o wiele skuteczniejsze niż pojedynczy ludzie. To znaczy, jeśli akcja katolicka, ludzie działający w pewnych środowiskach są w stanie obronić nauczyciela atakowanego za poglądy, bo dzisiaj się nie tych atakuje, którzy są liberalni lub tam demoralizują, tylko tych, którzy stoją na straży lub krzyczą, kiedy się dzieje demoralizacja. To jeśli go wybronią, to już jest ogromny sukces. Jeśli duszpasterz jest prześladowany i właśnie świeccy go wybronią, to już jest ogromny sukces. Jeśli nie wolno nikogo zostawić w tych całych zmaganiach na placu w boju samego. Nawet jeśli umarł, to nie wolno nawet jego ciała zostawić na poniewieranie jego dobrego imienia. Nie wolno nikogo zostawić samego, bo właśnie o to chodzi. Spacyfikować indywidualnie, tylko ustawić, przestraszyć i robić swoje. Ale pamiętajcie Państwo, że na końcu tej drogi jest to, co nam zapowiedzieli. Nie płacie własnych dzieci. Wielokrotnie tak jest, że nagle rodzice gdzieś wysłali, nie wiem, do Warszawy na studia, dziecko wraca i po prostu nie poznają. To nie chodzi o to, że się spierają, jak to zwykle młodzież z dorosłymi o jakieś tam rzeczy. O wszystko. łącznie z tym, czy iść do kościoła, czy nie. Łącznie z tym, czy Pan Bóg stworzył świat, czy świat się sam stworzył. No, na przykład. Czyli po prostu o wszystko, co stanowi praktycznie o zbawieniu lub potępieniu człowieka. To taka batalia przed nami. Myślę, że i w sensie takim duchowym, tu to miejsce jest szczególne, i w sensie intelektualnym mamy naprawdę narzędzia ku temu, żeby rozpoznać, z czym mamy do czynienia i jaka jest prawda o świecie, o człowieku, o Panu Bogu. I w sensie moralnym, po to, że Państwo tu jesteście jako akcja katolicka, czy jako powiedzmy ludzie katolicy zaangażowani, więc wszystkie mamy narzędzia do tego, żeby być skuteczni. Mimo tego, że czas, który przyjdzie, wierzcie mi Państwo, ponieważ wszystkie instytucje są na to nakierowane, szczególnie te europejskie, a ludzie, pieniądze ważniejsze niż sprawy duchowe, że będzie postępować coraz gorzej. To tak trzeba widzieć, ale pytanie jest, że kiedyś będzie przesilenie, jak za czasów prymasa Wyszyńskiego, kiedy go uwięziono, a później musieli go wypuścić z więzienia. Będzie przesilenie i to przesilenie rozstrzygnie i wtedy my wygramy, czy wygra Polska, można by powiedzieć, kiedy będziemy do tego przygotowani. I do tego Państwa zachęcam. Bardzo się cieszę, że tu byłem, bardzo się cieszę, że Andrzej Bobola temu patronuje i że Państwo no, tak gromadnie te COVID-y pokonaliście i patrzycie w przyszłość nie w lęku i strachu. Strach jest bardzo złym doradcą. Dziękuję uprzejmie.